Ja jestem w czepku urodzona, dlatego że miałam szczęśliwe dzieciństwo. Mój tatuś, taki kawalarz, bez przerwy dowcipkował, bez przerwy radosny. W ogóle to u nas był radosny dom, aczkolwiek czasami było bardzo ciężko, bo nie byliśmy bogaci, byliśmy biednymi ludźmi. W takim dobrostanie, w którym jestem teraz, to też to wyniknęło z tego, że miałam dobre dzieciństwo i potem uczyłam się na wzlotach i upadkach i po tych schodach się wspinałam życia, wspinałam się jęcząc, ale dostałam się na górę i jaki piękny jest widok. Na następną górę, po którą się będę musiała wspinać może. Nie, w każdym bądź razie, jeśli chodzi o inspiracje, często jak widzę kobiety, na przykład jak Jane Fonda czy Barbara Walters, to jest taka dziennikarka amerykańska, która bardzo mądra kobieta, bardzo. I ja ją obserwowałam przez lata i widziałam, jak czas upływa, a ona właśnie się pięknie starzeje, bo to, że się starzejemy, to temu nikt nie zaradzi, ale w sposób, jaki się starzejemy. To jest strasznie ważne i ja o tym cały czas mówię i żeby odsuwać na bok te złe myśli i takie destrukcyjne myśli, że to a ja się do tego już nie nadaję, a ja już to nie, albo to i zwalać na jakieś tam... Ja kiedyś nawet śpiewałam dla... Było kilkuset lekarzy i opowiadałam o swoim życiu i wszyscy ha, 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 hi, 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 a w pewnym momencie tak się rozbisurmaniłam i tam o tym stanie umysłu tak im zaczęłam wkładać do głowy. Ja mówię, ja myślę, że można stanem umysłu zmienić swoje geny. A tam cisza. No ta Dudzia, która już zwariowała zupełnie, nie? Co się okazało, że to że wcale nie jest takie dalekie od prawdy, dlatego że my swoim skupieniem i właśnie swoją silną wolą możemy usypiać geny te, które nam przeszkadzają, a inspirować geny te, które nam sprzyjają. I to jest już nawet udowodnione. No nie można zmieniać, ale można nimi manipulować. I dlatego ja mówię, ja na własnym przykładzie, ja jestem przykładem takiego myślenia i chcę to powiedzieć wszystkim, podzielić się, że ja chcę, żebyście tak żyli jak ja, żebyście z taką radością podchodzili, ja potrafię wszystko załatwić. Nie dlatego, że jestem Urszulą Dudziak, bo są takie sytuacje, kiedy mnie nikt nie zna, czy w innym kraju, ale w jakiś sposób, jak pani ma na imię? Pani Aniu, ja przychodzę do pani. Dzień dobry. Pani Aniu, ja mam wielką do pani prośbę. Ja mam taką sprawę i tak dalej. I zaczynam nawijać. Patrzę pani w oczy, uśmiecham się. I jest zaraz między nami relacja cudowna. I pani będzie się spieszyć, żeby sprawić mi frajdę, przyjemność, żeby mi załatwić to, o co ja panią proszę. I to jest, o czym mówię, o tym sprzężeniu zwrotnym. Czyli pani ma radość z tego, żeby sprawić mi radość. No i ja też mam radość z tego, że pani ma radość i mamy wszyscy radość. No. I o to chodzi, o to chodzi. O wiele łatwiej żyć. Ja się rzadko spotykam z takim betonem albo ktoś taki zły i w ogóle ja się uśmiecham, a ktoś nie. Bardzo rzadko, właściwie nie pamiętam takiej sytuacji. Ja potrafię zawsze tym jasnym, takim radosnym podejściem rozbroić każdego. I jak sobie weźmiecie to do serca, to o wiele łatwiej z tym żyć. Naprawdę. I ludzie tego pragną, tego światła, bo każdy ma w sobie piękne światło. Naprawdę. Tylko trzeba to światło uwolnić uśmiechem, dobrym, takim życzliwym podejściem do drugiego człowieka. Amen. Ja miałam bardzo dużo kompleksów. Jak przyjechałam do Nowego Jorku z Michałem, jak razem przyjechaliśmy z Michałem Urbaniakiem, to ja w ogóle się wszystkiego bałam. Po koncercie naszym z jednych z najlepszych koncertów w Nowym Jorku przyszedł do nas za kulisy recenzent z New York Timesa. I mówi do mnie tak: Miss Duzjak, you are incredible, you are fantastic. A co ja zrobiłam? Ja patrzę na niego i myślę sobie, co on ode mnie chce? Oczywiście rozumiałam co te komplementy, nie? Ale się zaczęłam cofać i mówię, proszę pana, po angielsku mówiłam, jak przyjechałam, proszę pana, ja nic nie umiem, ja dopiero się uczę, ja dopiero zaczynam, proszę pana, gdzie tam, ja fantastic, nie, I'm not fantastic. I on tak się patrzy na mnie, skąd ona jest w ogóle, co ona, ona śmie podważać moją opinię, przecież ja albo tak, bo zaraz napiszę w New York Timesie, że tak, to w ogóle koniec, a tak, to dopiero początek, nie? I ja zauważyłam, że coś jest nie tak i z czasem zaczęłam zmieniać zdanie, jak ktoś mnie chwali, mówię thank you, a potem yes, you're right, tak, zgadzam się i tak dalej. I tak... I właśnie ja byłam bardzo niepewna siebie, bardzo niepewna siebie, bałam się. Miałam taki syndrom typowy, chciałabym, chcę śpiewać strasznie, ale boję się. W ogóle źle wyglądam, jestem brzydka, mam te moje eksperymenty, no to w ogóle... I z czasem, to wszystko z czasem. Potem miałam trudne momenty w życiu, bardzo trudne, i rozwód, i śmierć bliskiego, i sama zostałam, i w ogóle nie wiedziałam, jak sobie poradzę, ale poradziłam sobie, i teraz te wszystkie moje upadki stały się cudownymi dla mnie lekcjami. Tak naprawdę to nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. To moja mamunia zawsze mi powtarzała, Uluś, nie martw się. Nie martw się.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co wydarzyło się kiedyś muzycznie. Twoja córka wyjęła z twojej szuflady jedną z twoich starych piosenek. Pełne masz te szuflady? Czy jest w tych szufladach, które masz, coś, o czym na przykład to nigdy nie widziało światła dziennego?
Słuchaj, ja mam tyle szuflad, że aż sama się boję. I zaglądam czasami, myślę sobie, no Matko Święta, to jeszcze nieruszone. To leży już zakurzone, to w ogóle, naprawdę. Ja mam płyty, które nagrywałam i to wszystko na dyskach jest, na twardych dyskach, ale ja to wszystko, ja się dopiero rozkręcam, nie widać. Także mam masę filmów, które robiłam sama, znaczy taką kamerą, słuchajcie, kamerą niesamowitą, taką, co się robi home movies, tak zwane, taką wideokamerą. Na przykład w latach 70., jak Wojtek Fibak przyjechał do Ameryki, mieszkał u nas i grał w tenisowe mecze. Fantastyczne mecze tenisowe. Myśmy byli jego grupi. Mieliśmy takie towarzystwo muzyków i żeśmy mu bardzo kibicowali. I pewnego razu to było Forest Hills, amerykańska telewizja wybudowała takie rusztowanie, żeby tam się usadowić na górze, żeby dobrze widzieć ten mecz Wojtka Fibaka z kimś tam grał. To ja weszłam z tą moją kamerą za $100 i powiedziałam im tak, przepraszam bardzo, ja jestem z polskiej telewizji, ja tutaj będę też na tym rusztowaniu, bo ja też muszę mieć dobry widok. I oni tak się popatrzyli na mnie, nie? No, ale to już przedawnione, nie można mieć do mnie pretensji. W każdym bądź razie mam bardzo dużo filmów z naszych podróży, z meczów tenisowych, także to też czeka na cyfryzację i na film o mnie, bo powinien powstać film o mnie, fabularny, serial o mnie, w ogóle... Aha, ja muszę w filmie zagrać, bo Michał Urbaniak zagrał w moim rowerze pięknie. Słuchajcie, cudnie, bo on do mnie dzwonił, jak robili ten film na Mazurach i mówi do mnie tak, słuchaj, wiesz, co się wczoraj wydarzyło? Bo my z Michałem Urbaniakiem to jesteśmy brat i siostra, nie? Wiesz, co się wczoraj stało? Słuchaj, w nocy na Mazurach tak ciemno było, wiesz, i miałem taką kwestię powiedzieć. Pies miał zaszczekać i ja miałem powiedzieć kwestię, jest tak ciemno, że nic nie widać. Ale ten pies nie chciał zaszczekać. Słuchaj, żeśmy wyprawiali cuda, żeby... I wiesz co? On zaszczekał, a ja zapomniałem swoją kwestię. Także ja muszę zagrać w filmie, Grażynko, proszę cię bardzo. Może tutaj na sali jest jakiś reżyser. Może mnie ktoś zauważy. O, telewizja jest nareszcie, jestem w telewizji. A tylko jedna kamera?
No nie, druga jest tam jeszcze.
Jeszcze gdzie?
Na wprost
nas. Tam. No to dobrze, to już jestem spokojna.
Lubisz dostawać prezenty?
Wiesz co, ja wiem, no to powiedzieć ci szczerze, tak sobie, bo na ogół są nietrafione. Także one sobie potem leżą i tak, ale nie, gest jest najważniejszy, nie? Najważniejszy jest gest. I ja nie jestem łasa na prezenty, nie wiem, coś tak jestem, a może jestem. Nie, chyba jestem. Jednak zmieniłam zdanie. Jestem łasa na prezenty i proszę mi te prezenty wręczać.
Myślę, że do tego dojdziemy nieco później. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym filmie, który sama wywołałaś, sama sprowokowałaś. Kto by miał napisać scenariusz, powiedz proszę, i czy rzeczywiście nie trzeba, i czy ty byś tego bardzo pilnowała, czy dałabyś wolną rękę twórcy, czy byłabyś czujna, jeśli chodzi o swój życiorys?
No wiesz, czujna, oczywiście, że byłabym czujna.
No ja bym tak chciał podkoloryzować.
No ja bym chciała sama napisać scenariusz, bo ja naprawdę się dopiero rozkręcam, tak jak powiedziałam, także bardzo możliwe, że umiem pisać scenariusze też. Nie wiem, komu bym zaufała. No i mamy kilku wspaniałych reżyserów w Polsce, także nie byłoby chyba problemu.
A te kolejne książki, o których wspomniałaś, to będą?
Teraz jest, to jest dalszy ciąg właściwie tej książki, Wyśpiewam wam wszystko, bo w sposób, jaki napisałam tę pierwszą, to jest taki właśnie wygodny do napisania następnej, bo to są takie scenki z mojego życia bardzo fajne, niechronologiczne. To jest tak, jakby się rozrzuciło na stole fotografie i tam jedna fotografia, jak mam 2 latka, tu jak mam 40 i tak dalej. Także to są, ale książka naprawdę, pan Mariusz powiedział mi tak, pani Urszulo, trzeci raz już czytam pani książkę i cały czas się śmieję. Także naprawdę to jest książka, ktoś mi powiedział, że to powinna być lektura obowiązkowa. Dobrze się człowiek czuje po przeczytaniu tej książki.
O. Ale to mówisz o jednej zaplanowanej, a powiedziałaś, mam w planie książki. Co jeszcze?
Jeszcze książkę o Jerzym Kosińskim. Muszę napisać, mam dużo materiałów i jemu się to należy, dlatego że jest postrzegany tak właściwie z jednej strony, tylko jest oświetlony, a druga strona jest jego, to znaczy jest jedna ciemna, a druga powinna być oświetlona, bo każdy ma ciemną stronę przede wszystkim. Ale nie ma tej, nie jesteśmy świadomi naprawdę, jakim był człowiekiem na co dzień, i ja dobrze go poznałam, znaczy w miarę dobrze, bo tak naprawdę to sami siebie nie wiem, czy tak dobrze znamy.
W sprawie poznania, to prawda, że poszłaś kiedyś do tarocistki i pytałaś o swoją przyszłość?
Tak. Ja poszłam raz, słuchajcie, ja poszłam raz do, jak byłam w Łodzi, powiedzieli mi, że w Łodzi mieszka, to było lata temu, Leszek Weres, znany astrolog. Ale powiedziano mi, nie idź do niego, bo się nie dostaniesz, bo czeka się 2 lata w kolejce. Ja mówię, ja? 2 lata? Następnego dnia poszłam, zapukałam, dowiedziałam się, jaki ma adres i następnego dnia otwiera drzwi i mówi, o, Ula! Także on mi przepowiedział wiele rzeczy i powiedział mi, to był 96 rok. Ile lat temu? Prawie 20 lat. I powiedział, że będzie taki moment w moim życiu, że trochę zwolnię tempo, no tutaj się nie zgadza. Zwolnię tempo, ale jeśli chodzi o śpiewanie, i odnajdę w sobie żyłkę do pisania i będę pisać. A wtedy nie miałam zielonego pojęcia, że będę w ogóle pisać, że w ogóle napiszę coś, że ktoś to przeczyta i że to się spodoba. I wiedziałam.
Do młodości trzeba dojrzeć. Tak zatytułowaliśmy to dzisiejsze spotkanie, bo wydajesz nam się
dobre.
Być absolutnie idealnym przykładem na to, że jak to śpiewała kiedyś Agnieszka, a właściwie różni wykonawcy do słów Agnieszki Osieckiej, kiedyś byłam stara, a teraz już jestem młoda. Dojrzałaś do młodości. To w którą to stronę idzie, powiedz proszę?
Ja sobie żartuję, że włączyłam wsteczny bieg, no ale nie, chodzi o to, że oczywiście my się starzejemy, że ja się starzeję, ja widzę, że tam mi tu przybyło to. To nie o to chodzi, żeby coś zatrzymać, tylko nie myśleć o tym tak intensywnie, zdawać sobie sprawę, że czas ucieka i korzystać z każdej chwili i wykorzystywać swój potencjał. To jest najważniejsze. Powtarzam jak nawiedzona papuga.
Nie masz wrażenia, że duży problem tkwi w tym, jak traktujemy słowo starość, że się boimy tego słowa używać, że mówimy 50 plus, trzeci wiek, tak, i tego typu sytuacje. Śmieliśmy się tu kiedyś, że gdyby Sofokles chciał chór trzeciego wieku zaangażować do swoich sztuk, to brzmiałoby to trochę śmiesznie. Chór starców brzmiał natomiast poważnie. Kiedyś tego słowa się nie bano, my się go dzisiaj bardzo boimy. W tobie cała nadzieja, że przywrócisz właściwą rangę temu słowu i to piękno.
Po prostu nie ma równowagi, nie ma, jest to niesprawiedliwe, jest apoteoza młodości. Młodość jest piękna, ale jest cały czas tylko ta młodość i ta, to zobaczcie, okładki. Już jest troszeczkę lepiej i w telewizji, na przykład w szwedzkiej telewizji nie zobaczy się może jedną, dwie młode, wyfiokowane kobiety. A tak to są wszystkie fajne, dojrzałe, piękne, zadbane kobiety. I o to się dba. I ja chcę, żeby to było naprawdę wszędzie, żeby była zachowana równowaga, bo nie ma równowagi, naprawdę. Właśnie taka Jane Fonda, jak ona pięknie wygląda. Ona jest starsza chyba ode mnie troszeczkę, nie? Nie wiem, tam może rok albo dwa, nieważne. Ale ona, to można zadbać o siebie i starzeć się z godnością i z takim wigorem i z taką właśnie wykorzystaniem każdej sekundy. No i to jest chyba najważniejsze.
A kto tak naprawdę stoi nam na przeszkodzie? Nam, kobietom, które się starzeją. Czy społeczeństwo z kultem młodości, czy może jednak my same?
Społeczeństwo z kultem młodości, no i my, które uległyśmy tym stereotypom. Tak jak powiedziałam na tej literze U, nie? To jest tam, to nie tylko to, że Tuman albo to, to jesteśmy, czyta się w gazetach, widzi się naokoło i tak jak mówię, cały czas powtarzam, nie ma tej równowagi, nie ma i jesteśmy w jakiś sposób skażeni tym właśnie tą niesprawiedliwością i tym złym podejściem, niesprawiedliwym podejściem do starszego wieku. O, starszego wieku, bo przecież my kobiety, dojrzałe kobiety, my powinniśmy być na piedestale, jesteśmy mądre, doświadczone, możemy pomagać tej młodzieży, która potrzebuje, się pyta, my odpowiadamy. A to, jak ja słyszę, że trzeba ustąpić młodym, to wiecie, to jest po prostu okrutne i po prostu tak niepraktyczne i niesprawiedliwe. Dudziak na prezydenta. Wiesz co, Grażynko, chciałabym jeszcze powiedzieć jedną bardzo fajną anegdotkę.
Nawet dwie.
O, mogę? Dobra. Niedawno wracałam ze Szwecji i w hali odlotów podszedł do mnie pan. I mówi do mnie tak, proszę pani, ja panią uwielbiam, pani jest niezwykła, pani jest po prostu boska, pani ma taki głos, proszę pani nazwisko Krystyna Prońko jest naszym klejnotem narodowym. Ja mówię, proszę pana, ale mnie czasami mylą z Urszulą Dudziak. Z Urszulą Dudziak. Nigdy w życiu ona w ogóle śpiewać nie umie. Co takie, nie wiadomo co. A ja widzę, że on trzyma komórkę w ręku. Nie wiem, wie pan co, a może sobie zrobimy zdjęcie, to będzie się pan chwalił znajomym, że pan leciał samolotem z Krystyną Prońką. O tak, pani Krystyno, naprawdę? Chce pani? Ja mówię, pewnie, że chce. Bierzemy cyk, 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 cyk. parę tych żeśmy selfie zrobili, nie, jeszcze w samolocie. Pani Krystyno, do widz, szkoda, że nie mam pani płyty. Ja mam wszystkie pani płyty. Tak, i nie wiem, gdzie jest teraz, czy gdzieś w szpitalu może, albo w sanatorium, nie wiem. A druga bardzo fajna anegdotka tenisowa. Mogę? Bo ja króciutka. Gramam w turnieju tenisowym, wykosiłam wszystkie kobiety i następnym moim przeciwnikiem miał być Henryk Sawka, ten znany nasz, którego kochamy do bólu, nie? Ale nie wiedziałam, jak on gra, więc poszłam poszpiegować i patrzę, jak on gra i myślę sobie, ojej, miernota, już mi go było żal, że przegra z kobietą, nie? A od tego meczu zależało, czy pójdę dalej, czy odpadnę. Stoję na korcie, on naprzeciwko mnie, a mnie naprawdę kochają na korcie. Ja jestem zgodna, pogodna, radosna, komplementuję przeciwnika, nawet jak świetnie zagra. Nigdy nie robię awantur, ani nie, nawet się nie skrzywię na mojego partnera albo partnerkę w mikście albo w deblu. No, w każdym bądź razie stoję, on naprzeciwko i serwuje. Podrzuca piłeczkę. Nie serwuję. Jeszcze raz, a ja tam jestem Beskid Śląsko-Żywiecki, jestem góralka, nie? Wulkan, tak? I ja myślę sobie, jak on zaserwuje, jak mu walnę tę piłkę, to w ogóle jej nie zobaczy, nie? Więc on udaje, że serwuje i znowu nie serwuje. Znowu piłka się odbija o ziemię, on ją chwyta, odgarnia włoski, nie? Tej piłki i potem i tak patrzy na mnie, nie? A ja tam... I on znowu podrzuca. W końcu zaserwował. No i oczywiście ja out i w siatkę. I słuchajcie, tak jak ja powiedziałam, że jestem radosna i ja naprawdę umiem przegrywać, ale w tym momencie tak się przejechałam na własnej prognozie, że widać było to po mnie. I Heniu podszedł do mnie i mówi, Uleńko, nie martw się, mam dla ciebie rysunek. I mam rysunek w domu, wisi. Na tym rysunku dwóch tenisistów z rakietami tenisowymi, a w tle ja, czyli Ruda, znaczy Kasztanowa, tak powiem, też z rakietą. I jeden tenisista mówi do drugiego, ty, słyszałem, że ta Dudziak też śpiewa. Mam ten rysunek i jest kopia nawet tego rysunku w książce.
A to prawda, że ty w tenisa zaczęłaś grać, bo się zakochałaś? Zauważyłaś, że przystojny mężczyzna...
Tak, ojej, miałam wtedy chyba, nie wiem, z 11 albo 12 lat w Międzyzdrojach. Myśmy jeździli z Zielonej Góry na wakacje do Międzyzdrojów. Mieszkaliśmy pod namiotami z całą rodzinką i pewnego dnia idę i słyszę tak. Taką alejką, taka piękna willa. Były takie krzaczki i tam nie było widać dokładnie, co tam się dzieje, ale była taka przerwa. I ja tak patrzę, a tam był taki piękny, przystojny tenisista, który grał z jakimś starszym, może ojcem, ale on był taki przystojny, brunet, pięknie na biało ubrany i tak się pięknie ruszał. Zaraz się w nim zakochałam. I potem chodziłam, myślałam, że go spotkam, ale nie, nigdy go nie spotkałam. I ten widok mam cały czas przed oczami. Znaczy cały czas, no od czasu do czasu, bez przesady. No. Poznałam nie jednego tenisistę, znam osobiście wielu. I to rzeczywiście potem, jak zaczęłam grać w tenisa, to bardzo możliwe, że to mi coś mi się skojarzyło z takim uczuciem takiej radości, miłości, zafascynowania, zakochania.
Mówiłam, że paliwem napędowym Urszuli Dudziak jest miłość. Jak
tak
się
jest.
To co to teraz będzie, jak ta miłość najprawdziwsza pojawiła się, to ty rzeczywiście się prędko nie zatrzymasz,
nie,
Urszulo.
Nie, już nie wypuszczę. Tego nie będzie pływał, nie. To już dopłynął do portu przeznaczenia.
Chciałam zadać jedno pytanie. Czy dopada panią czasem taka nostalgia przemijania? Tak jak każdego z nas dopada. Czy czasem pani myśli, będzie następna jesień, czy będzie następna wiosna? I drugie pytanie. Czy jest tak, że pani się czegoś boi? jesteśmy ludźmi, boimy się, prawda? Jeden boi się pająka, drugi boi się jeszcze czegoś innego. Czy ma pani takie uczucie, boi się pani czegoś? Wojny, choroby, głodu, nie wiem. Następnej miłości może.
Bać się
chociaż
to
tutaj
nie.
Takiej.
To właściwie to pytanie bardzo na czasie, muszę pani powiedzieć, dlatego, że dzisiaj wyjechaliśmy z Bogdanem samochodem z Warszawy około południa. Był piękny dzień. Jechaliśmy tutaj przez pola, łąki, piękne drzewa. I tak sobie wtedy pomyślałam, że będzie taki kiedyś moment. Nie wiem kiedy, ale tego mi będzie chyba bardzo żal. Tych przepięknych widoków, tej cudownej przyrody. A czego się boję? Boję się wojny. Moja mama powiedziała, Uluś, można wszystko przetrwać, ze wszystkim jakoś sobie poradzić, ale wojna to jest najokropniejsza rzecz, jaką może spotkać człowieka. Także ten niepokój taki, co istnieje w tej chwili na świecie, to mnie czasami niepokoi, aczkolwiek wiem, że ja jako mała mróweczka nie mogę nic z tym zrobić, tylko mogę swoją rzecz, mogę stworzyć ten mini świat, tak jak tutaj tworzę, żeby się podzielić swoją energią, podzielić się swoją, powiedzmy, jakąś tam mądrością życiową i powiedzieć przede wszystkim kobietom, stan umysłu najważniejszy, wykorzystać swój potencjał i wiek rzecz jest rzeczą umowną i serce nie siwieje i nie idzie na emeryturę.
Bardzo proszę, zachęcam panie, zachęcam panów. Czy panowie zadają ci czasem pytania, kiedy się spotykasz w czasie tych rozmów z paniami przede wszystkim? Czy te pytania się różnią?
No, wiesz, że nie przypominam sobie czegoś takiego wyjątkowego, ale mogę powiedzieć jedno, że ja na przykład jak jestem za sceną i mam niedługo wychodzić, na przykład jak koncertuję, ale nie tylko jak koncertuję, to sobie zawsze wyobrażam, że jest na sali jakiś mężczyzna. Boguś, nie słuchaj tego. Mężczyzna. I to jest taka randka trochę w ciemno. Ja nie wiem, kim on jest, ale on mi się bardzo, bardzo podoba. Jest to w jakimś sensie, on jest uosobieniem całej publiczności. I ja go podrywam, ja go po prostu robię wszystko, żeby on się we mnie zakochał. I to jest takie cudowne sprzężenie zwrotne. On się we mnie zakochuje, a ja się zakochuję w nim. I to jest taka cudowna energia. Ja daję tę energię publiczności, ona do mnie wraca. I się tak wzajemnie napędzamy. To nie ma nic piękniejszego. Naprawdę. I po to warto żyć.
Taka sytuacja grozi jednak kompletnym brakiem pytań, bo kiedy człowiek świeżo zakochany, to nic, tylko patrzy w oczy i za wiele nie gada. Ale mimo wszystko namawiam państwa bardzo serdecznie do ewentualnego zadania pytania. Bardzo proszę. To było pytanie o muzyczne inspiracje z przeszłości i teraźniejszości.
Jak miałam 14 lat, usłyszałam po raz pierwszy jazz przez radio. Mieszkałam wtedy w Zielonej Górze i Willis Conover, amerykański DJ z Waszyngtonu, nadawał cykliczne audycje, bombardował fanów zza żelaznej kurtyny tą piękną muzyką. Willis Conover, niski, piękny, sensualny głos, który rozbudzał moją wstydliwą, powiedziałabym, wstydziłam się nawet tej wyobraźni, ale to taki piękny głos, Voice of America Jazz Hour, Voice, a ja myślałam, że to boysy, że tyle tych boysów jest w tej Ameryce, że tak świetnie grają muzykę jazzową. I wtedy usłyszałam po raz pierwszy Ella Fitzgerald, amerykańską wokalistkę, Billie Holiday, Nancy Wilson, Sarah Vaughan, także czy i muzyków, czy Miles Davisa, Coltrane'a, Charlie Parkera. Potem poznałam Krzysia, potem byłam z Michałem Urbaniakiem lata, ale pierwsze te moje wokalne fascynacje to były właśnie Ella Fitzgerald. I muszę jeszcze coś tutaj powiedzieć a propos śpiewania, że byłam w Lucernie, to była wyższa szkoła, właściwie konserwatorium, gdzie była sekcja wokalna. Było chyba, nie pamiętam, 10 chyba wokalistów. I zrobiłam niesamowity eksperyment. Mianowicie, na moich maszynach nagrałam podkład, to znaczy tak akompaniament. Coś takiego. Coś takiego. I to zapętliłam na moich maszynach, czyli to się powtarzało cały czas. I mówię teraz tak, proszę, ty zaśpiewaj, zaimprowizuj. Więc tam jeden improwizował pod Bobby McFerrina, drugi pod Franka Sinatra, dziewczyna pod Ella Fitzgerald, Cassandra Wilson, czy tam. Każdy miał swojego guru, nie, na którym się uczył. A ja powiedziałam tak, wyciszyłam ten podkład i powiedziałam teraz, a teraz wszyscy słuchajcie mnie uważnie. Śpiewajcie tak, jakbyście nigdy nie słyszeli żadnego wokalisty w swoim życiu. Zadziwcie siebie, tutaj nas wszystkich i cały świat. Zaśpiewajcie tak, jakżeście nigdy przedtem nie zaśpiewali. Słuchajcie, to było doświadczenie niezwykłe, bo pierwsza osoba, ten chłopak, który śpiewał pod Franka Sinatry, to on zaczął jodłować. Dziewczyna potem też jakieś dziwne dźwięki wydawała. Trzeci, który śpiewał pod Bobby McFerrina, czy już nie pamiętam dokładnie, to wydobywał bardzo niskie dźwięki, takie tybetańskie, gdzieś tutaj stąd, w ogóle. To było doświadczenie niezwykłe. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy nagle odnaleźli, każdy odnalazł w sobie coś unikalnego. Tożsamość, indywidualność. I były, niektórzy się rozpłakali, bo to było olśnienie dla nich. I ja nie wiem potem, co oni teraz robią, co oni śpiewają, chociaż jestem z niektórymi w kontakcie, ale wiem, że tym wokalistom dało to bardzo dużo do myślenia, bo bardzo ważne jest, jeśli chodzi o artystów, własny głos, który wypływa z duszy, z serca, tożsamość, indywidualność. I ja to pozwoliłam im właśnie, pokazałam im, że to jest ten moment, w którym już może nie potrzeba śpiewać, naśladować innych wokalistów, tylko poszukać coś własnego, indywidualnego, bezcennego.
Mówisz o głosie, ale tak naprawdę gdyby zamienić to słowo, albo nawet je skreślić, to jest właśnie ta twoja recepta.
Dokładnie.
To jest właśnie recepta na to, jak być szczęśliwym Urszuli Duciak. Czy są takie pytania, których nigdy nikt ci na spotkaniach nie zadała, a uważasz, że o tym warto byłoby powiedzieć? Czy są pytania, których na przykład my się wstydzimy zadać? Są tematy, o których wstydzimy się rozmawiać, a niepotrzebnie?
Czy są takie tematy? No ja myślę, że to jest też następny stereotyp, że kobiety czy mężczyźni, czy w ogóle pary dojrzałe, jak wygląda u nich seks? Czy mają w ogóle seks? Czy to w ogóle jest, jak to jest postrzegane i tak dalej. I znowu jest następny stereotyp, że starsze osoby to w ogóle gdzie tam i jeszcze jak. Właśnie i to jest to, że nie ma wieku, nie ma wieku. Jest miłość, ma się 100 lat czy 110, można mieć cudowny seks. Fenomenalny, który jest piękny, życiodajny, może nie jak mamy 100 lat, bo możemy rodzić tylko jak mamy, teraz to już do 70 chyba można urodzić, nie? Kiedyś to. Także chyba to i potem, czy ja miałam jakieś operacje plastyczne, się pytali, nie miałam, ale może będę miała co? Nie wiem co, bo chciałabym może coś jakaś jest, że jakieś okłady się robi, coś tam, bo tak patrzę, że troszeczkę taką mam pomarszczoną, ale wiecie co? Bardzo ciekawą rzecz zauważyłam, bo ja siebie też obserwuję, że tak kiedyś leciałam samolotem i tak patrzę w lusterko, myślę, ojej, tutaj mam tam szyję. I wiecie co zrobiłam? Wzruszyłam się. To było takie wzruszające, że o, no uleńko, widzisz, starzejesz się, no ale no to co? No to co, że się starzejesz? Patrzę pan ręce, no to co? Ząb czasu gryzie wszystkich jednakowo i to jest takie inspirujące i pocieszające, nie?
W 2050 roku, tak twierdzą ci, co wiedzą, czyli amerykańscy naukowcy, w 2050 roku podobno średnia wieku na świecie będzie wynosiła 100 lat. I mam niejasne wrażenie, że wtedy Urszula Dudziak będzie tę średnią stanowczo zawyżać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.